Moi kochani, ja was chciałem przywitać w takim szczególnym imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dzisiaj, jak zgromadzamy się na tym miejscu, to zgromadzamy się z tej przyczyny, że On poszedł na krzyż. Że On sprawiedliwy złożył życie za niesprawiedliwych, za mnie i za ciebie. I czy mamy taką świadomość? Czy może to jest kolejny meeting? Kolejne spotkanie? Czy może przychodzimy tutaj w niedzielę dlatego, że mamy taki zwyczaj tylko? Może dlatego, że tu mamy fajnych ludzi? A może dlatego, że wrócimy do domu i będziemy mieli kogo obgadywać? Po co tutaj jesteś? Czy żeby odczuć rzeczywiście dobrego Boga, który czasami smaga, a czasami pochyli się nad twoją siekierą, który chce do ciebie mówić, czy może przyszedłeś tutaj nie wiadomo po co? Jeżeli ktoś z was przyszedł tutaj, bo nie chce słuchać Boga, to niech wyjdzie, nie ma sensu. Jeżeli ktokolwiek z nas nie chce słuchać nauczania w Kościele o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, niech wyjdzie, bo to będzie. Bo tam, gdzie jest Duch Święty, tam, gdzie jest Słowo Boże, zawsze te trzy rzeczy będą podstawowe. I o tym będzie nauczane. Bo Pan Jezus powiedział, że po to ześlę Ducha Świętego do Kościoła, żeby On o tym mówił. Moi kochani, dzisiaj też było mówione o świętach Bożego Narodzenia, że one się zbliżają. I to jest tak, to są święta, do których zawsze szczególnie się wszyscy przygotowują. Ci, którzy je negują, którzy gdzieś tam pod nosem mówią o pogaństwie w kościołach, później lecą szybko kupić choinkę, żeby dzieci im nie płakały. Którzy mówią kazania piękne o tym, dlaczego tego nie należy robić, później lecą i sobie wieszają różne kolorowe świecidełka. To jest też taki czas przygotowania dosyć dużego. Pierzemy, sprzątamy, gotujemy. Parę miesięcy wcześniej zastanawiamy się, jakie prezenty kupić. I to jest taki czas, który lubimy. Zgadza się? Lubimy. Możemy czasami powiedzieć, że nie, ale bardzo ten czas lubimy. Zastanawiamy się, co nam kupią. Zastanawiamy się, jaka będzie radość z tego, co my kupimy innym. I to jest też dla mnie taki zawsze dziwny czas, że obchodzimy urodziny Pana Jezusa, a wszystkich obdarowujemy, tylko nie Jego. To jest tak, jakbyś poszedł do kogoś na urodziny i powiedział, daj mi prezent. A ty byś mu nie dał nic. Co byś pomyślał o takich gościach? Jakby zrobiono wielką fetę na twoje urodziny i by nic tam dla ciebie nie było. Czy byś się dobrze czuł? Ale kochani, ja wierzę głęboko, że te święta mają nam o jednej rzeczy też przypominać. Zresztą pierwotnie taki miał być ich sens. Że one nie miały przypominać tylko o przyjściu, które było, ale wskazywać na przyjście, które będzie. Bo Pan Jezus przyszedł już raz na ziemię w ciele dziecka. Ukorzył się i przeszedł całą ludzką drogę. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że był do nas podobny we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Przeszedł i poszedł na krzyż, żeby na tym krzyżu odkupić ciebie i mnie. I dzisiaj dlatego tu jesteśmy. Inaczej by nas tutaj nie było. Ale On też przyjdzie po swój Kościół. I będzie drugie chwalebne przyjście Jezusa. Nie już tego upokorzonego, tylko tego w takiej chwale, jaką ma u Ojca. I On przyjdzie po swój Kościół. I On przyjdzie sądzić. I dzisiaj są różne teorie w Kościele. Kiedy przyjdzie? Dla mnie to nie ma znaczenia, bo tych teorii biblijnie nie da się w 100% uzasadnić. Ale jest pytanie, jaki będzie wtedy twój i mój stan? Czy On przyjdzie do ciebie i do mnie? Zobaczcie, jak było z pierwszym przyjściem. On przyszedł do kogo? Do Żydów. Ewangelista Jan mówi, przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Przyszedł do swoich, a swoi nie zauważyli, że przyszedł do nich Mesjasz. Przyszedł do swoich, a swoi mówili, ukrzyżuj go. Ci, którzy znali pisma, Ci, którzy przez wieki czekali na przyjście Mesjasza, którzy się modlili do Boga, żeby On zesłał Mesjasza. Gdy On przyszedł, nie zauważyli Jego przyjścia, ale wręcz było to dla nich ohydą, zgorszeniem. I Pan Jezus powiedział, błogosławiony, który się mną nie zgorszy. I co będzie z tobą i ze mną, jak przyjdzie Jezus? Czy zauważysz, że On przyszedł, czy może nie będzie ciebie w tej grupie, którą On zabierze? Przyjdzie do swoich, a swoi Go nie poznają? Nie, kochani. Jeżeli rzeczywiście będziemy trwać w Jezusie Chrystusie, swoi Go poznają, ale ci, którzy przychodzą do Kościoła, a nie są częścią ciała Chrystusowego, ci Go nie poznają. Pierwsze pytanie, które jako Kościół musimy sobie postawić, to jakie to będzie chwalebne przyjście? Czy dla nas, ludzi wierzących, chwalebne przyjście będzie dniem radości? Czy też może dniem sądu? Dniem krzyku? Dniem płaczu, gdzie zabraknie może twojej żony, a ty zostaniesz? Gdzie może zabraknie przyjaciela, z którym zawsze chodzisz na nabożeństwa, a ty zostaniesz? Jak to będzie? Pierwsza i podstawowa rzecz brzmi, czy w ogóle chcesz tego przyjścia. Bo jeżeli nie chcesz przyjścia Jezusa Chrystusa, to nie oszukujmy się, to przyjście najprawdopodobniej dla ciebie nie będzie czymś radosnym. W objawieniu świętego Jana, kochani, czytamy takie słowa na temat Kościoła. Ostatnią kartkę Biblii sobie otwórzcie. Objawienie świętego Jana. Rozdział 22, werset 17. A duch i obłumienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. I w 20 wersecie mówi ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Czy dzisiaj ty i ja rzeczywiście wołamy, Jezu, przyjdź? Czy dzisiaj chciałbyś, żeby On przyszedł na to zgromadzenie i zabrał swój Kościół? Czy taka jest twoja modlitwa? Czy może nasza modlitwa, kochani, już idzie w innym kierunku? Czy może nasza modlitwa mówi, przyjdź, ale daj mi najpierw wychować córkę. Daj mi najpierw coś tam zrobić. Czy dzisiaj Kościół woła? Jak wy wiecie, ja żyję w takim pewnym dziwnym stanie, bo z jednej strony jestem blisko Kościoła prześladowanego, który często woła, przyjdź, bo tam, gdzie są prześladowania, no nie bardzo chcą, żeby Jezus przyszedł i żeby to się skończyło. A z drugiej strony żyję w Kościele w Polsce. Kościele, który ma dobrze. Kościele, który lubi narzekać. Który lubi, żeby ktoś za nich zrobił robotę. I ten Kościół bardzo rzadko modli się przyjść. Czy my chcemy przyjścia Pana Jezusa Chrystusa? Pierwszy Kościół bardzo tego pragnął. Oni wchodzili na jakieś pagórki, wzgórza, patrzyli się. Kiedy wreszcie Pan przyjdzie? Dzisiaj bardzo podobnie robi Kościół w krajach, gdzie są prześladowania. I kochani, jeżeli kogoś bardzo kochasz, to twoim pragnieniem jest być z nim. Fizycznie, nie tylko emocjonalnie. Jeżeli kochamy Pana Jezusa Chrystusa, bardzo pragniemy być z nim, zobaczyć go, usłyszeć dobre słowa od niego i być wreszcie w domu Ojca. Jeżeli niekoniecznie tak jest, to musimy zastanowić się nad swoim stanem duchowym. Nad tym, gdzie dzisiaj jestem. Czego jestem częścią? Częścią tego świata? Czy też częścią Boga? U was na waszej tablicy wisi taki artykuł o jakichś adelach, o piosenkach śpiewanych w kościołach, o uświęcania tego, co z natury plugawe. Obyście tacy nie byli, jak ten wasz artykuł. Bo nie można być przyjacielem świata i przyjacielem Boga. Nie można rozkoszować się tutaj życiem i chcieć przyjścia Pańskiego. To są rzeczy, kochani, nie do pogodzenia. Nie do pogodzenia. W tych kościołach, tam jak macie o tych mega kościołach, tam są bary chrześcijańskie, gdzie słuchasz kazania i pijesz piwo. Nie są siłownie w kościołach. Jest wiele fajnych rzeczy. Tak tam jest. Obyczajowo. Ale Ducha Świętego tam nie uświadczysz. Nie uświadczysz tam nauczania o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Są pastorzy, którzy tam są dumni, że nie mówią kazań z Biblii, bo nie mówią do prostych ludzi. A nie chcą nikogo urazić. Niech nas Bóg chroni przed takim chrześcijaństwem. Bo to nie jest żadne chrześcijaństwo. To jest pomieszanie. Trochę Boga, dużo świata. I kochani, jak to będzie z tym przyjść? Czy jak Bóg przyjdzie po Kościół, to Kościół może być nieprzygotowany? My nawet jak do głupich, przepraszam za wrażenie, świąt się przygotowujemy, to sprzątamy, robimy jakiś wysiłek, staramy się, żeby dobrze to wypadło. Przyjeżdżają goście, wszystko sprzątamy, tak? Staramy się jak najlepiej wypaść. Na stoły dajemy najlepsze rzeczy, jakie mamy. Może nawet oszczędzamy. Ludzie w Polsce biorą kredyty, tak, żeby zrobić dobre święta. Czy też jak przyjdzie Pan Jezus, zobaczy to, co w Twoim życiu jest najlepsze. I powie, siostro, córko, tak już nie mogłem się doczekać. Jak Ty wołałaś, to ja już chciałem iść. Ale wiedziałem, że jeszcze ten brat wymaga poprawy, to tak zwlekałem, żeby on mógł przyjść. Ale tak już chciałem przyjść i się cieszyć, że jestem z Tobą. Bo widziałem Twoje święte życie. Widziałem Twoje postępowanie. I dzisiaj wiele osób się zastanawia, a kiedy On przyjdzie? Wiele osób wyznacza daty. 21 grudnia 2012. Wczoraj słyszałem, że to się pomylili, że to będzie 8 lat później. Ktoś tam się źle policzył. To nie jest ważne, kiedy. Ważne, jaki ty wtedy będziesz. Diabeł bardzo chce, kochani, żebyś ty i ja, żebyśmy skupili się na tym, kiedy, a nie na temat jakości swojego życia. Nie na temat tego, czy ja żyję tak, jak chce Pan Jezus. I z czym ty możesz do Boga przyjść? Z czym ja mogę do Boga przyjść? Często takie pytania ludzie zadają. Często mówią, no wiesz, bracie, to jest takie trudne. A powiedzcie mi, nawet jak zwykły człowiek kocha drugiego człowieka, czy jest trudne dla niego jechać gdzieś 15 godzin pociągiem, z czego 8 godzin czekać na przesiadkach? Nie jest to wcale trudne. Wszystko zależy, co w twoim życiu i w twoim sercu jest priorytetem. I od wieków Kościół i od wieków ludzie wierzący mają dylemat. Ale jak? Powiedz nam, wskaż nam drogę. Mamy 6 dni w tygodniu pościć? Mamy płacić dziesięcinę z kopru, z mięty, z kminku? Czy może jest jakaś inna droga? Kochani, nie łudźmy się, że możesz być człowiekiem wierzącym, a nie mieć uczynków ludzi wierzących. Bo jeżeli wierzysz, to i będziesz tym żył. To nie będzie tylko na zasadzie deklaracji. I Bóg dobrze to wytłumaczył Żydom swego czasu, z czym oni mają do Niego przyjść. Otwórzcie księgę proroka Micheasza. Micheasz w 6 rozdziale w tej księgi przekazuje słowa od Boga. Od Boga nie tylko dla Kościoła w Jerozolimie, dla ówczesnych Żydów, ale też dla Kościoła Jeruzalem, dla zborów w Świnoujściu i dla kościołów w Polsce. 6 rozdział. I kochani, wersety od 6 do 8. Z czym mam wystąpić przed Panem? Co On chce znaleźć u Ciebie? Co On chce znaleźć w Twoim i w moim życiu, gdy po nas też przyjdzie? Z czym? Pokłonić się Bogu Najwyższemu. Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? Kolektę do tego zbieracie? Nie? A do mniejszego. Dobra. Czy mam tam wrzucić cały swój majątek? Nic ci to nie pomoże. Nic. Choćbyś nie wiem, co zrobił, jeśli nie będziesz miał rzeczy, o których dalej mówi Bóg. I zobaczmy. Jeżeli ktoś ma coś do podkreślenia, podkreślcie sobie. To są ważne rzeczy. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre. I my jako ludzie wierzący dobrze wiemy, co jest dobre. Czego Pan od nas chce? A ci, którzy mają Ducha Świętego, tym bardziej wiedzą. Bo On w kółko o tym przypomina. Taka Jego rola. I czego Pan żąda od ciebie? Bóg żąda. On nie prosi. On nie przychodzi na kolankach i mówić: Maciusiu, zrób, proszę ciebie. On ma prawo żądać. Pan panów, król królów, Bóg bogów, ten, który stworzył wszystko, On żąda. Jedyny prawodawca. Tylko On nie chce dużo. To, co On nam daje jako swoje żądania, wszystko jest do realizacji. Tylko, mówi Bóg. I jakie to jest tylko? Tylko, abyś wypełniał prawo. Jedno tylko. Będzie też drugie tylko. Okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Dzisiaj mówienie o Bożych przykazaniach często w kościołach jest mówione, że to jest legalizm. My lubimy dzisiaj mówić o miłości, tak naprawdę o pobłażliwości, nie o miłości. A co to jest Boże prawo? Tak naprawdę Boże prawo da się krótko scharakteryzować w jednym określeniu, którego Bóg użył. Świętymi bądźcie. Dlaczego? Albowiem ja też jestem święty, tak? Bo ja jestem święty. Jeżeli Bóg jest naszym Ojcem, wierzymy w to? Czy nie? To dzieci mają być podobne do swoich rodziców. I to nie chodzi tylko o podobieństwo fizyczne, ale o zachowanie, o postępowanie. Świętymi bądźcie. Nie będziesz wierny Bożemu prawu, jeśli nie będziesz je znał. Nie zabijaj, nie cudzołóż, to wszystko obowiązuje. Kochani, dzisiaj Kościół, dzisiaj ludzie wierzący często usprawiedliwiają grzech. Gdy staniesz z grzechem przed Bogiem, przyjście Jezusa nie będzie dla ciebie radością. Gdy w twoim sercu nie będzie Bożych zasad, Bożych praw, co wtedy stanie się z tobą i ze mną? Powiem ci, piekło. Odrzucenie. Oddzielenie od Boga. I nie będzie to miało znaczenia, że zawsze świętowałeś Boże Narodzenie i Jego pierwsze przyjście. Nie będzie to miało znaczenia, że 30 lat miałeś służbę w Kościele i mówiłeś kazania. Nie będzie miało to żadnego znaczenia, a może wręcz przeciwnie, będzie miało. Tylko to cię będzie oskarżało w dzień sądu. Dzisiaj jest tak, że my często, mając pobłażliwość, nie powiem, że miłość do ludzi, mówimy, Pan Bóg się nie pogniewa, jeśli Jego prawo nagniemy. Jeżeli powiemy, że rozwodnik może mieć drugą żonę, bo w końcu źle jest człowiekowi samotnemu. Niedobrze być. I często jest tak, że naginamy Boże prawo. Bierzemy jeden werset, wyrywamy go z kontekstu, nie patrzymy się, co dalej mówi o tym Słowo Boże. Mówimy, dobrze, żyj tak. I wiecie, co robimy? Dla ludzkiego szczęścia tu na ziemi, dla, nie wiem, 30 lat, 40, może nawet 50, 70, mówimy człowiekowi, bądź cudzołożnikiem, a za to pójdziesz do piekła. Za 70 lat, tak optymistycznie mówię, szczęścia, mówimy cała wieczność w nieszczęściu. Kalkuluje się? Nie ma żadnego sensu. A jeśli my, nauczyciele, a każdy chrześcijanin też jest nauczycielem, bo zna słowo, tak? Często zapewne swoim niewierzącym przyjaciołom też o tym mówicie. Bierzemy wtedy też odpowiedzialność za tych ludzi. I to nie jest tak, że jeżeli nie mówimy Słowa Bożego w pełni, albo je zakłamujemy, że Bóg nas z tego nie rozliczy. Rozliczy z tego. Każdego. Z każdego niepotrzebnego słowa nawet będziemy rozliczeni. Abyś wypełniał prawo. Kochani, jeżeli nie będziesz czytał Słowa Bożego, Dzień Pański nie będzie dla ciebie radością, bo nie będziesz wypełniał tego, co tu jest zapisane. Czasami jest też tak, że my chrześcijanie, zamiast czytać Słowo Boże, kupimy sobie 5 chrześcijańskich rewelacyjnych książek i nie będziemy czytali tego, tylko to ktoś, kto załóżmy o tym myśli. I ktoś nas przekona do racji, których nie ma w Biblii. Dzisiaj są i w Polsce zbory, gdzie ludzie mówią, że Pan Bóg mi objawił, że to już nie obowiązuje i wyrywają kartki z Biblii. To jest straszne. To jest dla mnie jeden ze znaków czasów ostatecznych, że Kościół ignoruje Boże zasady, Boże prawa. Że Kościół, który powinien być światłością, powinien nieść tą Ewangelię, się jej zapiera. Apostoł Paweł powiedział, że ktokolwiek by zwiastował inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. I to słowo się nie zmieniło. On mówi, nawet jak ja bym ją wam zwiastował, anioł z nieba, nieważne, ten jest przeklęty. To nie jest Boże. Wiecie, to jest też takie niezwykłe, bo tam, gdzie są prześladowania, Kościół bardzo chce Słowa Bożego. Chce czytać się, budować. Jak mi się wyśle chrześcijańskie książki, to są oburzeni, bo mówią, że więcej Biblii można by za to podrukować i dać. Czy dzisiaj ty i ja mamy umiłowanie Słowa Bożego prawa, Bożych zasad? Czy dzisiaj ty i ja, tak jak mówi apostoł Jakub, stajesz przed lustrem Ewangelii i patrzysz się, jaki jestem? Czy może to powinienem zmienić? Czy konfrontujesz swoje życie? Czy mówisz w ten sposób, Panie Boże, wskaż mi, jaki jeszcze mam grzech? Czy jak widzisz swoje postępowanie złe, to mówisz, a to sobie znajdę wersety, które to wyjaśnią. Znajdziesz. Ja zawsze mówię, że wiecie, wyrywając coś z kontekstu, można powiedzieć, że w Biblii napisane, że nie ma Boga. Zgadza się? Nie ma Boga, że głupi w sercu swoim. Oczywiście o drugiej części zapomnę. I często te Te pseudoteologiczne teorie, które wchodzą w Kościele, są tak budowane. Kawałek Słowa Bożego jest, ale wyrwany, zniekształcony, albo jeden werset. Bóg o ważnych sprawach, tak jak mówi w Biblii, zawsze mówi w wielu miejscach, żebyśmy mogli to konfrontować. Kochani, tak jak chociażby o powtórnym przyjściu Pańskim. Są chrześcijanie, którzy lubią robić statystyki. To wyliczono, że statystycznie co 30 werset w Biblii mówi o drugim przyjściu Pańskim. To jest bardzo istotna rzecz dla Kościoła. I my musimy do tego przyjścia się przygotować. Czyli pierwsza rzecz, tylko wypełniać prawo. Czyli żyć tak, jak chce Bóg. I konfrontować się z tym słowem. Gdy ktoś mi się zapytał, bracie, co to znaczy? Przecież my dzisiaj pod prawem nie jesteśmy. Mówimy tak? Mówimy. Jesteśmy pod prawem łaski. No to gorzej dla ciebie. Bo w liście do Hebrajczyków, o tych, którzy łamią prawo łaski, prawo miłosierdzia, to Boże prawo, które jest trudniejszym prawem, bo to już nie jest legalizm, ale to wymaga, żeby prawo stało się częścią twojego życia. W 10 rozdziale listu do Hebrajczyków, o tych, którzy łamią te Boże prawo, większe, które już dał Pan Jezus, które zostało wszczepione przez Ducha Świętego, jest napisane w ten sposób. 10 rozdział, wersety od 28 do 31. Kto łamie zakon Mojżesza, poniesie śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. I to dotyczy prawa mojżeszowego. I my mówimy, chwała Bogu, pod tym już nie jesteśmy. Chwała Bogu. Nie musimy się obrzezywać, jakichś sabatów robić dziwnych. Ale jest dalej napisane. O ileż droższej kary sądzicie, godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Jeżeli się nawróciłeś, a później zacząłeś łamać Boże prawo łaski, co wtedy będzie, jak przyjdzie Pan Jezus? Za czym się schowasz? Co mu pokażesz ze swojego życia? Tylko wypełniałem prawo. Oby tak było. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę. Oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Wystarczy, że nie zrobisz jednego tylko w swoim życiu. I przyjście Pańskie nie będzie radością. I teraz jak to zrobić? Wiemy, że zakonu mojżeszowego tak naprawdę nikt nie mógł zrealizować. Dopiero przyszedł Pan Jezus, żeby się to wypełniło. Mamy Ducha Świętego jako ludzie wierzący? Mamy. Tych, których prowadzi Duch Święty, mogą nazwać się dziećmi, tak? Dał prawo. I też czytamy w Biblii, że są owoce ciała i owoce ducha. Możecie to sobie w ten sposób przełożyć. I moi kochani, możesz spojrzeć na swoje życie i zobaczyć, co u ciebie występuje. I zróbmy to dzisiaj. Tak jak w domu patrzysz się, czy jest porządek, jak mają przyjechać goście. To co Pan Jezus znajdzie u ciebie i dzisiaj, i u mnie dzisiaj? Bo nawet jeżeli On dzisiaj po mnie czy po ciebie nie przyjdzie, możemy umrzeć. Może Bóg zażądać naszej duszy teraz. I co znajdzie? A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Stwierdziliście wszyscy tutaj jednogłośnie, że macie Ducha Świętego. Ja też tak mówię, że mam. Jeśli jesteśmy ludźmi duchowymi, to to musi być widoczne w naszym życiu. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Czy to jest w twoim i moim życiu? Czy może jest co innego? Wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, w niektórych tłumaczeniach jest kłótliwość. I zrobimy sobie dzisiaj o 15 członkowskie. I co tam będzie? Oj, sobie damy w kość. Jak jest członkowskie, to diabeł się cieszy wtedy w zborze. Wrogość, kłótliwość wychodzi. Swary różne. I co? Myślicie, że Jezus przyjmie takich? Jeżeli przyjdziecie po nabożeństwie i obgadacie kaznodzieję, Jezus się do was przyzna? Czy to jest Boże prawo? I dalej. Knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa. Wiecie, można zabić słowem. To niekoniecznie, że muszę wziąć i nóż Stefanowi między żeberka włożyć. Nie. Ja mogę go zniszczyć, jak będę go obgadywał w koło. Pijaństwo. Jest wiele osób w zborach, które w domu popijają i to nawet tęgo. Ja nie mówię, że tam jedno piwo od czasu do czasu. Obżarstwo i tym podobne. O tym zapowiadam wam, tak jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ludzie wierzący, których prowadzi Duch Święty, będą to czynić? Chociaż będą z tym się zmagać. To nie ukrywajmy, kochani, to nie jest tak, że będziemy doskonali w jednej chwili. Pan Jezus powiedział, kto nie zapiera się siebie samego, nie jest mnie godzien. My dzisiaj często w zborach mówimy taką Ewangelię light, nieprawdziwą, do której apostoł Paweł by się nie przyznał. Tylko mówimy, że Jezus załatwił twoje wszystkie problemy. To jest dopiero początek, ale nie mówimy o krzyżu, o zapieraniu się, o świętym i pobożnym życiu, o wierności słowu. Jak to będzie z tym przyjściem? Ja dzisiaj widzę, że na świecie Bóg odnawia Kościół. Że dzisiaj Bóg powołuje wielu ludzi, nawet islamistów, wrogów i robi z nich swoje dzieci. Bo Bóg może i wzbudzić kamienie. Ale biada wtedy tym, którzy mieli być żywi w czasie Jego przyjścia. Biada. Żeby to nie było z nami tak, jak było z Żydami. Oczekiwali Mesjasza, czekali, patrzyli na Jego przyjście, a jak przyszedł, ukrzyżuj. Bo nie jest według naszych standardów, norm, bo chce coś od nas. I co dalej chce Bóg? Abyś wypełniał tylko prawo. Jak Bóg mówi tylko, to znaczy, że to jest łatwe, proste. A dla tych, których prowadzi Duch Święty, to już jest naprawdę pestka. Pod warunkiem, że damy się prowadzić. Też mówi i okazywał miłość jaką? Braterską. Jan, apostoł miłości, jak go często nazywamy, on po wielokroć podkreśla, że nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeśli nie masz miłości wobec braci, ja dodam i sióstr, które widzisz. Pan Jezus, dla niego miłość braterska była tak istotna i tak ważna, że on podkreślał, nowe przykazanie daję wam, abyście nawzajem się miłowali tak, jak ja was umiłowałem. I dodaje, po tym świat pozna, że jesteście moi. I dzisiaj w wielu zakątkach świata ludzie się nawracają, bo widzą Kościół, który ma o siebie staranie. Że widzi Kościół, gdzie ludzie mają o siebie troskę. Ja znam taki jeden dobry kościół w Polsce, dobry zbór, gdzie się dowiedziałem, że jakiś czas temu na nabożeństwie zemdlała siostra. Okazało się, że od dwóch dni nic nie jadła, bo nie miała co jeść. Gdzie byli starsi? Gdzie był pastor? Gdzie byli zwykli bracia i zwykłe siostry? Gdzie była miłość braterska tam i siostrzana? To nie jest to, że ja wezmę i łapkę uścisnę Markowi, że uściskam jakąś siostrę, jak się będziemy witali. Miłość braterska jest widziana w praktyce. Miłość braterska to jest to, że po pierwsze, ja mam staranie najpierw o Kościół Jezusa Chrystusa. Najpierw mam staranie, żeby moi bracia i moje siostry miały co jeść, bo to jest moja rodzina. Ja nie będę karmił najpierw obcych, podczas gdy moi są głodni, tak? Sensowne. Ale to nie jest tylko to. Gdyby na tym pozostać, to by było to, myślę, byśmy szybko dali radę. Ale miłość braterska i siostrzana to jest to, że jeżeli ja będę widział, może inaczej, jeżeli Stefan będzie widział, że ja grzeszę, to on nie powie, o trudno, albo inaczej, wiedziałem, że tak będzie. Nie zrobi też czegoś takiego, że pójdzie do Andrzeja, wiesz, a widziałem Maliszaka piwo pił, a schlał się świnia jeden. Nie będzie tego gadał w koło wszystkim, tylko pójdzie i najpierw będzie chciał pozyskać brata swego. Zrobi wszystko, żeby go wyciągnąć z grzechu. Miłość to jest staranie o siebie wzajemne, nawet jeżeli drugiej stronie to się nie podoba. Jakiś czas temu szedłem do jednego brata, który był w grzechu. To nie jest łatwe. Naprawdę jest łatwiej kogoś obgadać. Nawet jest łatwiej się w domu pomodlić o niego. A teraz pójdź i powiedz komuś, że on jest grzesznikiem i że na dzień dzisiejszy zasługuje na sąd. Kochani, jeśli tego nie robimy, to ja nie wiem, czy mamy miłość bratnią. Znaczy nie wiem. Wiem, że nie mamy. Bo miłość zawsze motywuje człowieka do działania. Miłość powoduje też to, że mamy otwarte domy, serca i portfele przed ludźmi wierzącymi. I to jest dla mnie, myślę, takie też wyzwanie. Myślę, dla nas wszystkich. Bo zawsze tak będzie, że w zborze niekoniecznie będziemy wszystkich lubić. Ale mamy wszystkich kochać. Dziwne, nie? Bóg chce, żebyśmy nawzajem się kochali tak, jak Jezus umiłował nas. Czyli to ma być taka miłość, że jestem w stanie oddać wszystko, nawet swoje życie, za brata i za siostrę. I czy tak jest, czy tak nie jest? Stań przed lustrem Bożego Słowa i zobacz siebie. Czy w oczach Bożych jesteś piękny? Czy też powie, idź precz, nie znam ciebie. Tak jak czytamy, że jak będzie sąd, staną przed nim ludzie, powiedzą, Panie, my w Twoim imieniu prorokowaliśmy, wyganialiśmy demony. Ja myślę, że oni to robili, bo tam Pan Jezus nigdzie nie mówi, że tego nie robili. Mówi, idźcie precz, nie znam was. Bo nie mieliście tych podstawowych rzeczy. I trzecie tylko. W pokorze zobcował ze swoim Bogiem. Co to znaczy? My dzisiaj, kochani, nawet to gdzieś u siebie zauważyłem, próbujemy z Boga zrobić kumpla. Z akcentem na takiego naprawdę kumpla. To nie jest kumpel. Czytamy w Biblii, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Nie, że początkiem mądrości jest miłość, nadzieja, nawet nie, że wiara. tylko że początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Musisz sobie zdawać sprawę, że między tobą a Bogiem to jest przepaść. On, przychodząc do ciebie, zawsze się pochyla. On rzeczywiście chce nam pomagać. Chce, żebyśmy do niego przyszli z siekierką. Ja miałem złamaną nogę, Bóg mi ją uzdrowił w sumie w chwilę. On chce, żebyśmy do niego przychodzili z wszystkim, ale w pokorze. Czyli jeżeli przychodzę do Boga, to zdaję sobie sprawę, jaka jest różnica między Nim a mną. Zdaję sobie sprawę, że tam, gdzie się modlę, to jest święta ziemia. Bo tam przychodzi Bóg. Zdaję sobie sprawę, że modlitwa w pokorze to nie jest 5 minut między ostatnim filmem a zaśnięciem. Bo to jest rytuał, który ci nic nie da. Zdaję sobie sprawę, że to jest dla mnie zaszczyt. Że to jest przywilej. I zdaję sobie sprawę, że gdy się modlę, to dzieje się rzecz niezwykła, której ja nie rozumiem. Bóg ukaża się. Schodzi ze swego majestatu, żeby być ze mną jako ojciec, jako król królów, pan panów, ten, który stworzył wszystko, o którym dzisiaj śpiewaliśmy pieśni, że jest wielkim mocarzem. On to robi. I w pokorze, to znaczy ze sercem złamanym. I w pokorze, to znaczy z dziękczynieniem. To nie jest tak, że to jest automat do spełniania naszych życzeń, pragnień. Tylko to jest ktoś, kto wie lepiej ode mnie, co jest dla mnie dobre. To jak dobry ojciec. W życiu każdego dziecka jest taki okres, że on by najchętniej jadł chipsy, popijał kolą, no może jeszcze tam hamburgery by się do tej diety zmieściły, jakieś słodycze i inne rzeczy. I mówi, tato, daj mi to. A tato taki oburzony, może nawet krzyknie, nie. Może czasami i pasa ściągnie, jak już inne skutki, jak już inne metody perswazji nie działają, bo będzie chciał, żeby dziecko zjadło coś normalnego. I pamiętaj, że Bóg chce dla ciebie rzeczy dobrych i masz wszystko, co On ci daje, przyjmować z pokorą. My dzisiaj często nawet śpiewamy, mówimy to, nadużywamy, że Jezus jest naszym przyjacielem. On nas w Biblii tak nazwał raz. Ale wiecie, jaka to jest różnica? To jest tak, jakby mnie dzisiaj pan Obama nazwał przyjacielem. I to byłoby wyróżnienie. Powiedział, o, prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał mnie przyjacielem. A czy bym o nim powiedział przyjaciel Obama? Powiedział pan prezydent Stanów Zjednoczonych. Jezus nas nazwał przyjacielem, bo to z łaski. Ale On jest dla nas Panem Panów, Królem Królów i to się nie zmienia. I czy masz taką świadomość, że to taka łaska cię spotkała? W średniowieczu królowie często swoich rycerzy nazywali przyjaciółmi, ale oni nigdy nie nazywali królów swoimi przyjaciółmi, bo czuli dużą różnicę. I co to znaczy w pokorze obcować ze swoim Bogiem? To po pierwsze, że w ogóle z Nim obcujesz. Nie ma obcowania bez przebywania. Online to się nie uda. Obcowanie można przyrównać do stosunku seksualnego. Muszą być obie strony. I trzeba w tym uczestniczyć. Pierwsza rzecz, czy w ogóle masz czas na przebywanie z Bogiem? I jakie to ma znaczenie dla twojego życia? Gwarantuję wam, że każdy z nas tutaj, jakby dostał taką propozycję, żeby, nie wiem, spotkać się z tym panem Obamą kiedyś, byśmy z niej skorzystali, byśmy sobie zdjęć narobili, powieszali, może później w zborach nawet byśmy sobie slajdy puszczali, jak byliśmy z panem Obamą. A tu jest ktoś więcej niż Bóg i możemy w każdej chwili się z Nim spotkać. Nie musimy nigdzie jeździć, pielgrzymkować, chodzić, nie wiem, do Jerozolimy, Częstochowy, czy nie wiadomo gdzie tam. Możemy się zamknąć w swojej komorze i jak my będziemy pokorni, to On do nas przyjdzie. Czy korzystamy z tego przywileju i na ile korzystamy? Gdyby ktoś nam dał obietnicę, że za każdą minutę naszej modlitwy otrzymamy 1000 złotych, jak myślicie, ile byśmy się modlili? Myślę, że różnie. Może ktoś na milionie by się zatrzymał, a dla któregoś innego to by było mało. A to jest więcej niż te 1000 za minutę. Bo to się spotykasz ze Stworzycielem nieba i świata, rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I jak dzisiaj z tego nie będziesz korzystał, to choćbyś wypełniał prawo, chociaż według mnie tego nie da się zrealizować, to on powie, nie znam ciebie, bo nie będzie cię znał. Ani ty nie będziesz znał jego. Bo jak? Pan Jezus powiedział, owce moje mój głos znają. Wiecie, dlaczego znają owce głos pasterza? Bo z nim przebywają. I wiedzą, że to on daje jeść, on się troszczy. I to w nim jest ich nadzieja. Apostoł Jakub napisał nam, czym jest właśnie takie obcowanie w pokorze. Otwórzmy sobie list apostoła Jakuba. I chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali, kochani, od wersetu 5 do 15. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Przeto oddajcie się Bogu. To jest pokora. Teraz nie ja, ale ty. Teraz nie moja wola, ale czyja wola? Boża. Nawet Pan Jezus w Getsemane, gdy się modlił, nie chciał krzyża, bo ciało nie chce cierpienia, kochani. Ale powiedział, ale niech się dzieje wola twoja, a nie moja. Czy dzisiaj każdy z was, łącznie ze mną, jest gotowy powiedzieć, tak, tak będę kończył szczerze każdą modlitwę. Nie chodzi mi o kolejne zdanie rytualne, takie amen kolejne. Tylko takie będzie moje myślenie. Czy tak jest? Tylko mówimy, no Panie Boże, to jak nie Mercedes, to może BMW, jeżeli taka wola twoja. I dalej. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Ja ze swojej strony dodam i siostry. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić, ale też, kochani, może zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Nie ma tak naprawdę obcowania w pokorze z Bogiem, jeśli obmawiasz Kościół. Nie ma. To nie jest pokora. Bo ty mówisz, sędzia pójdzie do sędziego. Se pogadają. Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak ten Stefan. Tak? Dzięki Ci. Albo jak ten Boruwa. Ha, jestem lepszy. Znacie taką modlitwę, tak? Pewnego bardzo bogobojnego człowieka, który znał zakon, miał prawo, wykonywał wszystko, co należało, ale ani miłości braterskiej nie miał, ani pokory. I niewiele mu to pomogło. I teraz, moi kochani, jak będzie z tym przyjść? On przyjdzie. A jak będzie z naszym przygotowaniem? Czy będziemy przygotowani, czy też nie? Czy będziesz przygotowany, czy będziesz przygotowana, zależy tylko od ciebie. Nikt nie jest w stanie zrobić tej roboty za ciebie. Nikt oprócz ciebie nie jest w stanie zaprzeć się siebie samego. Nikt oprócz ciebie nie jest w stanie stanąć przed lustrem Bożym, żebyś ty skonfrontował się, gdzie jesteś. Jaki jest stan twojego ducha? Nikt oprócz ciebie nie jest w stanie pozwolić Duchowi Świętemu, żeby zaczął sprzątać w twoim życiu. Nikt. To musisz zrobić sam. I dzisiaj ty i ja tak naprawdę podejmujemy te decyzje cały czas. Czy chcę Jezusa, czy Go nie chcę? Czy chcę Jego przyjścia, czy nie? Nie jest ważne, czy będziesz miał Wigilię. Nie jest ważne, czy będziesz świętował te święta. To nie ma żadnego znaczenia. Jest ważne, czy w dzień Jego nawiedzenia będziesz Jego. To jest istotne. Gdzie będziesz? Bo to zadecyduje o tym, gdzie spędzisz wieczność. A to jest bardzo, bardzo poważna sprawa. Tak naprawdę to jest cel twojego życia. I możemy robić wielkie celebry. Możemy tutaj imię Jezus powypisywać wszędzie. Możemy na nabożeństwo w pierwszy dzień świąt, tak zwany, przyjść w czapkach mikołajkowych i na czerwono się ubrać. Możemy to wszystko zrobić. Możemy zrobić takie święta, na bogato. A Boga w tym nie będzie. I może nam być bardzo miło. Bardzo fantastycznie. Bardzo dobrze. A Jemu będzie bardzo źle, gdy spojrzy na nas. Ja nie mówię tych słów po to, żeby wam zepsuć święta. Ani sobie. Tylko Słowo Boże jest po to, żebyśmy pomyśleli, zastanowili się, a czasami nawrócili. I zobaczyli, ile jeszcze śmiecia jest w naszym życiu. I żebyśmy skonfrontowali, czy rzeczywiście dzisiaj, gdy stanę przed Bogiem, On powie: synu, On powie: sługo, dobry i wierny, wejdź do odpoczynienia Pana swego. I jak to będzie? Zależy od ciebie. Tak na koniec jeszcze, kochani. Możemy jeszcze coś przeczytać ze Słowa Bożego? Jesteśmy w stanie? Wiecie, ja jestem grzeczny człowiek, pytam się. Otwórzmy sobie jeszcze raz Objawienie Jana, 22 rozdział. I teraz przeczytajmy sobie dłuższy fragment o tym, jak się przygotować do tego największego ze świąt, do drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa po swój Kościół. Bo to będzie wielka radość dla Kościoła i smutek dla świata. To nie będzie tak, bo już teraz się mówi, że są święta zimowe, nawet już w Polsce, że ze świąt zimowych wszyscy się cieszą. Wierzący, niewierzący, pieski, zwierzątka nawet, bo to też wszyscy są lepsi. Markety się cieszą, bo obroty idą w górę. Wszyscy są zadowoleni. A tak nie będzie z drugim przyjściem. Niewielka część będzie zadowolona. Wielka część będzie w wielkim smutku. I przeczytajmy, kochani, w 22 rozdziale Objawienia świętego Jana wersety od 11 do 21. I weź to do swojego serca. Kto czyni nieprawość, niech dalej czyni nieprawość. Chcesz być potępiony? Wybieraj. Możesz wybrać potępienie. A kto brudny, niech się dalej brudzi. Grzeszysz? Grzesz dalej. Pójdziesz na sąd. Twój wybór. Lecz kto sprawiedliwy, niech dalej czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech się dalej uświęca. Proste zasady. Wszystko leży przed tobą. Ty dzisiaj wybierasz życie albo śmierć. Przekleństwo albo błogosławieństwo. Wybór w twoich rękach. Oto przyjdę wkrótce. A zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynku. I tu nie znaczy, że jesteśmy zbawieni na podstawie uczynków, kochani. Tylko, że jak jest wiara, to i co są w wierze? Uczynki. Apostoł Jakub mówi, wiara bez uczynków martwa jest. Czyli nie możesz wierzyć i nie mieć świętego życia. To jest niewykonalne. To jest wiara, która cuchnie, rozkłada się i zaraża innych, bo jest martwa. Lepiej, żeby jej nie było. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. I dalej mówi Pan Jezus do ciebie i do mnie, w jaki sposób masz się przygotować na te niezwykłe święta. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Musisz uprać, musisz się przygotować, musisz się uświęcić. Tak jak pierzesz rzeczy przed normalnymi świętami. Przygotowujesz sobie najlepsze szaty, najlepsze ubrania, najlepsze potrawy gotujesz. Bo inaczej przyjedzie do ciebie gość i powie, ale lipa, po co ja tu przyjechałem? I od ciebie zależy, gdzie spędzisz wieczność. Na zewnątrz są psy i czarownicy. I wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Jak będzie uczta baranka, możesz być w środku i uczestniczyć, i być na zewnątrz. Wybieraj. Przekleństwo albo błogosławieństwo, wybór leży w twoich rękach. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam o tym w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna, a duch i oblubienica mówią, co mówimy jako Kościół? Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie? To świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś usunie coś ze słów tej księgi proroctwa, niech Bóg ujmie z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Kochani, przygotujmy się do świąt, jakim będzie drugie przyjście Pana Jezusa. I tak jak poważnie przygotowujemy się zawsze do świąt Bożego Narodzenia, to jeszcze poważniej przygotuj się do świąt Jego przyjścia po Kościół. Amen.